Przystanek Kultura.
Dzień dobry Państwu, a przy mikrofonie Tadeusz Marek, za sterami Wojciech Zawada. Tymczasem dziś w centrum zainteresowania w Przystanku Kultura Włodzimierz Tetmajer. Dlaczego, zapytają Państwo? Ano dlatego, że dzisiaj w Rydlówce w oddziale Muzeum Krakowa podpisano kolejne umowy o współpracy przy organizacji wydarzeń roku tetmajerowskiego. W tym spotkaniu wzięła także udział Zofia Gramplowska, wnuczka Włodzimierza Tetmajera. Z nią także w dzisiejszym wydaniu Przystanku Kultura, to anonsuje, się spotkamy. Natomiast w tym dzisiejszym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele, no właśnie, Muzeum Tatrzańskiego, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Ossolineum Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, Fundacji Wydawnictwa imienia Jana Czerneckiego w Krakowie, przedstawiciele miasta Wieliczka, także Centrum Kultury Dworku Białoprątnickiego. Wszystkie te podmioty kondensują siły po to, żeby działać tetmajerowsko w nadchodzących miesiącach. Natomiast zanim wspólnie udamy się do Rydlówki, a faktycznie się wybierzemy, to może warto byłoby zacząć od tego, jak to się wszystko zaczęło. No właśnie, to zaczęło się od uchwały Senatu Rzeczypospolitej, bo to właśnie 29 listopada Senat RP ustanowił tenże 2023 rok rokiem Włodzimierza Tetmajera, społecznika, jak się okazuje, nie lada. To jest także Kazimierza Przerwy Tetmajera, znamy wszyscy, bo wielkim tu cudzysłów poetą był, a jego przyrodni brat Włodzimierz, no właśnie o tym Joanna Zdebska-Schmidt.
Był to absolutnie niesamowity człowiek, który no pewnie, jeśli komuś się kojarzy, to przede wszystkim z Weselem Wyspiańskiego i postacią gospodarza, bo to on został przez Wyspiańskiego sportretowany w tej postaci.
Na Weselu jednak nie możemy poprzestać, bo nie bez kozery Włodzimierz Tetmajer uznawany jest za jednego z czołowych przedstawicieli Młodej Polski i nie wyłącznie o działalność polityczną i niepodległościową tutaj idzie.
Malarz, też poeta, działacz społeczny, w pewnym sensie etnograf, scenograf, działacz teatru, malarz polikromii, w pewnym sensie projektant czy architekt, bo też miał na swoim koncie kilka takich dzieł.
A urodził się Włodzimierz 31 grudnia 1861 roku we wsi Charklowa. Malarstwo studiował w Krakowie, w Wiedniu, Monachium, także w Paryżu. Natomiast wydaje się, że to ślub z Anną Mikołajczykówną, córką Jacentego Mikołajczyka, Branowickiego chłopa, stał się jednym z najistotniejszych wydarzeń, nie tylko w jego biografii, ale także w dziejach polskiej kultury.
To był rok 1890, więc on też był takim pierwszym, który zdobył się na odwagę, żeby przełamać te konwenanse, które wówczas panowały.
To ważne.
Ja myślę, że z tej odwagi też bardzo wiele rzeczy się zrodziło. Znaczy ta odwaga to też jest pewna cecha, która go charakteryzowała. I on zaraz po ślubie zamieszkał z Anną w jej rodzinnym domu. Ta rodzinna chata, już dzisiaj nieistniejąca chata Jacentego Mikołajczyka, to była dwuizbowa chata, w której mieszkało kilkanaście osób. Potomek rodu szlacheckiego. Myślę, że to pięknie świadczy z jednej strony o sile jego charakteru, z drugiej strony o jego miłości do Anny, bo na pewno to nie było łatwe dla młodego małżeństwa, żeby wytrwać w dość trudnych warunkach, obiektywnie trudnych, nawet jak na tamte czasy. A z trzeciej strony też fajnie pokazuje ten czas taką jego zaradność, bo oni w ciągu tych czterech lat zdołali odłożyć taką ilość pieniędzy, marzenie dzisiejszych młodych zapewne, żeby wybudować i postawić swój dom, wykupując wcześniej ziemię od Jacentego Mikołajczyka. To nie było tak, że oni coś dostali.
A ten dom to nie był dom byle jaki, wówczas nazywany Tetmajerówką, później przemianowany na Rydlówkę. No i to sprawia, że od weselnych opowieści w dzisiejszym wydaniu Przystanku Kultura nie uciekniemy.
Pierwszym właścicielem, budowniczym Rydlówki był właśnie Włodzimierz Tetmajer. To jemu ten dom zawdzięcza swój wygląd i w ogóle zawdzięcza fakt, że istnieje. I tak naprawdę myślę, że też dzięki niemu odbyło się wesele Lucjana Rydla Jadwigi, ponieważ on z jednej strony pełnił rolę gospodarza, udostępnił swój dom, ale też był takim, myślę, że dobrym duchem wprowadzającym Lucjana Rydla w świat młodopolskiej wsi, młodopolskiej w znaczeniu tych wyobrażeń o wsi, mieszczucha, który na wsi do wsi przyjeżdżał, ale też jakby wprowadzający go w zwyczaje, które panowały w Bronowicach.
Warto dodać, że to właśnie w ramach koleżeńskich wizyt u Tetmajerów Lucjan Rydel poznał swoją przyszłą żonę Jadwigę Mikołajczykównę i to nie tylko historia dowodzi wagi tego nadchodzącego roku tetmajerowskiego, ponieważ jak między innymi mówi Joanna Zdebska-Schmidt, ale to jeszcze dzisiaj wielokrotnie się pojawia, przedstawi w naszym dzisiejszym spotkaniu. Postać Włodzimierza Tetmajera nie przestaje inspirować także współcześnie.
Miał taką niesamowitą właściwość łączenia przeciwieństw i myślę, że w tym przyszłym, też takim wyborczym roku, fantastycznie, że to on akurat jest patronem tego roku, bo to jest z jednej strony człowiek, który pochodził z rodziny szlacheckiej, zamieszkał na wsi. Z jednej strony był bardzo aktywnym politykiem, bardzo walczącym o sprawę niepodległości, a z drugiej strony właśnie ostatnio tak analizowaliśmy, że jego podejście na przykład do kwestii kobiet było bardzo mocno związane z takim myśleniem, powiedzmy, lewicowym. Miał taką niesamowitą energię, że w jego domu spotykali się ludzie, którzy na co dzień niekoniecznie chcieli ze sobą rozmawiać. Czy łączył nie tylko właśnie miasto i wieś, różne opcje polityczne, jakby nie zważał też na kwestie wiary czy wyznania. Potrafił przełamywać pewne granice i bardzo byśmy chcieli pokazać go właśnie od tej strony, bardzo byśmy chcieli, żeby ten rok właśnie był takim rokiem, który nas łączy, niezależnie od tego, jakie są nasze poglądy, w co wierzymy, jak myślimy. Jest w końcu coś, co dla wszystkich nas jest wspólne, to znaczy to, że chcemy być po prostu szczęśliwi.
Joanna Zdebska-Schmidt, to o Włodzimierzu Tetmajerze. A co dzisiaj wydarzyło się w Rydlówce, oddziale Muzeum Krakowa, no to właśnie już w szczegółach o tym dyrektor Muzeum Krakowa Michał Niezabitowski.
Dzisiaj ogłaszamy wspólną listę, to znaczy wspólną listę drużyny Tetmajer. Znaczy ta drużyna Tetmajer już odpaliła w grudniu, o czym wiemy, to znaczy odbyła się inauguracja. Już wtedy przyjechali nasi partnerzy, którzy z nami realizują rok Tetmajera, ale no nie wszyscy w grudniu mogli, to było właściwie w okresie międzyświątecznym, w związku z powyższym w tej chwili kolejni partnerzy przyjeżdżają, dołączają się do drużyny, jedziemy razem. No to warto wyjaśnić, dlaczego robimy takie halo wokół tego podpisywania porozumień wokół roku Tetmajera, ponieważ Senat Najjaśniejszej Rzeczypospolitej bardzo mocno zobowiązał nas do tego, że to ma być rok Tetmajera nie w Rydlówce, nie w Krakowie, nie w Muzeum Krakowa, tylko w Polsce. W związku z powyższym my podpisujemy porozumienia z całą Polską. Leszno, Zakopane, Charklowa, no wiele miejsc, Warszawa, Sulejówek. Podpisujemy z bardzo wieloma ośrodkami, ponieważ Tetmajer jest postacią, która, jeżeli chodzi o jego dziedzictwo, jest aktualna, jest pomocna.
W jaki sposób jest aktualna postać Tetmajera dziś?
No, przede wszystkim z tego powodu my to powtarzamy, no powiem w ten sposób już nawet z elokwencją papugi, ciągle to powtarzamy, że odkrywamy w tej chwili jako historycy, że przy przełomie lat pierwsza wojna światowa, odzyskanie niepodległości, potem formowanie się państwa polskiego, Tetmajer był tą postacią, która odgrywała taką rolę łącznika. On łączył Dmowskiego Piłsudskim. On był człowiekiem, który wtedy, kiedy klasa polityczna zdała egzamin, często to mówimy dlatego, bo zjednoczyliśmy się wokół idei niepodległości. Dobrze, ale dlaczego zdaliśmy egzamin? Przecież były różnice w poglądach politycznych, wizji państwa, w sposobie tego, w jaki sposób mają wyglądać granice. No, bo byli ludzie, którzy potrafili łączyć, którzy potrafili jednoczyć, którzy mieli taką naturalną cechę, poza wszystkim charakterologiczną. Tetmajer był taką osobą, która mówiła: przyjdź do mnie i ze mną możesz o wszystkim porozmawiać. Podpisujemy w Rydlówce, w takim otoczeniu zawsze magicznym, bo nawet jeżeli wokół jest miasto, to tu ciągle jest to taka polska wieś piękna, sielska i spokojna.
Jak tu się w maju przyjdzie, czy w kwietniu, to już w ogóle.
A jak się przyjdzie wtedy, kiedy świeży śnieg spadnie? No w każdym miejscu jest to magiczne, ale jak jest i listopadowa weselna Słota, też jest tutaj przepięknie. I do tego takiego miejsca trochę na oboczu lgnęli artyści, lgnęli politycy, lgnęli dziennikarze, lgnęli chłopi. Spotykali się w dworze najpierw Tetmajera, potem oczywiście drugi fenomen Bronowic, rodzina Rydlów, Rydlówka. Rydel Lucjan kupił od Włodzimierza Tetmajera Rydlówkę, co przecież wcześniej była Tetmajerówka. Tetmajer przeprowadził się tuż obok, Tetmajerówka cały czas tu na Bronowicach jest. Są rodziny, to też jest istotne, bo te rodziny są takim elementem takiego najżywszego dziedzictwa, to znaczy rodzina z nami cały czas jest i rodzina Rydlów i Tetmajerów w każdej uroczystości uczestniczą, tożsamiają się z tym. To jest taki łącznik, prawda? Bezpośredni już. Łączy, łącznik, łączenie. No to jest to, co odmieniamy przez przypadki.
Ja też tak sobie myślę, że państwo w ten sposób trochę reinterpretują kulturową postać, kulturowy wizerunek Rydlówki, dlatego że ten najsilniejszy akcent rydlówkowy w polskiej kulturze to jest wesele, a w weselu, pomimo tego, że Rydlówka, to jednak to zjednoczenie nie do końca się udaje.
No oczywiście, że nie. No to była największa tragedia Wyspiańskiego po premierze Wesela, kiedy go ogłoszono wieszczem, no bo on mówił, ja chciałem wbić kij w mrowisko, no kołek w tą taką zastałą strukturę, która mówiła, że jest patriotyczna, ale tak naprawdę była skostniała, skłócona i niezdolna do poświęceń, a tymczasem nikt nie zrozumiał. Okazuje się, że mijają lata, my zaczynamy dzisiaj to powoli rozumieć. No, to, co się tutaj dzieje, to jest to, że my usiłujemy gwałtownie, konsekwentnie uciec z tego, nie wesela, tylko z tego chocholego tańcu, prawda? Bo gdzieś w pewnym momencie, żeśmy się tutaj w tej Rydlówce znaleźli w tym chocholim tańcu. Zresztą gospodarz z wesela miał w tym ogromny udział. Z jednej strony to on zainicjował ten wielki patriotyczny zryw, który się dokonuje w weselu. To do niego przyszedł pan z Ukrainy, Wernychora, prawda? Mości panie Włodzimierzu, mówi Wernychora, Detmajer, trochę zmieszanym, zawsze oglądający się na żonę. Mówi, ale żona stroi się w alkierzu. No ale zaczynają rozmawiać i Wernychora mówi, bierz róg i jedź. Tylko, że Detmajer taki miał też życie. Był człowiekiem, który jednoczył także dzięki temu, że to był biesiadny człowiek. Znaczy to tutaj się działo, powiedzmy wprost. Była wódka na weselu. Detmajer już nie mógł ani wsiąść do samochodu, ani na konia, ale był tym, który podjął to, co powiedział mu Wernychora, tylko mówi, Jasiek, bierz ten róg i leć, prawda? No Jasiek, wiemy, co się stało. Jasiek też miał w czubie, pogubił się tym przesłaniem. No jak wrócił, to wszyscy już tańczyli w tym tańcu chocholim. No psiakość, trzeba to przerwać.
Czyli dziś Rydlówka i postać Włodzimierza Detmajera mają dawać nadzieję poniekąd.
Dzisiaj po raz kolejny próbujemy zjednoczyć się, ale nie wokół tańca chocholego, wokół chochoła, który jest w sumie symbolem martwicy. Chochu to trup. Tylko znajdujemy w tej przeszłości życie i to życie właśnie jest takie, że się gromadzimy razem. Na Rydlówka miejsce, gdzie się zgromadził spersonifikowany przez te różne postacie, przez Wyspiańskiego w tym genialnym dramacie naród. Tutaj się znowu ten naród gromadzi. No i w roku 2023, w związku z tym oczywiście puszczając oko do wszystkich, do wyborców i do polityków, w roku 2023 mówimy, wybierz Detmajera.
I Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, a przypomnijmy, że spotkanie z wnuczką Włodzimierza Detmajera, Zofią Grymplowską, w przystanku Kultura już za chwilę.
Przystanek Kultura.
A przed mikrofonem niezmiennie Tadeusz Marek, niezmiennie także w przystanku Kultura gościmy w Rydlówce. Przypomnijmy, że to tam właśnie dziś podpisano kolejne umowy o współpracy przy okazji organizacji wydarzeń Roku Włodzimierza Detmajera. Ja obiecałem państwu i jestem słowny, dlatego że obiecałem, że spotkają się państwo z wnuczką nikogo innego, jak właśnie samego Włodzimierza Detmajera, panią Zofią Grymplowską. No i to się wydarzy właśnie teraz. Ja zapytałem panią Zofię między innymi o to, czy świadomość posiadania takiego właśnie dziadka, a nie innego, wywarła jakiś rzeczywisty wpływ na jej życie.
Ja od dziecka się wychowywałam wśród obrazów i pamiątek po Włodzimierzu. Co prawda nie było w domu jakichś takich specjalnych opowieści o dziadku, ale jednak była tego typu atmosfera, że zawsze miałam świadomość, że dziadek był osobą niezwykłą, ale przede wszystkim z opowiadań mamy wiedziałam, że był osobą niezwykle dobrą, łagodną, serdeczną, no bo to były wspomnienia mojej mamy, która miała 12 lat, jak ojciec umarł, wobec zgona miała takie wspomnienia, no dziecka, prawda? Od lat właściwie, ponieważ mama była też trochę taką strażniczką pamięci po dziadku i szczególnie po śmierci mamy, odkryłam w jednej z szafek zamkniętej na klucz, że przechowywała no, najrozmaitsze dokumenty, korespondencje, zdjęcia. No i tak pomyślałam sobie, że trzymała to wszystko w jakimś celu. Zresztą było to posegregowane, opisane. Także no, mam takie poczucie, że powinnam no właśnie dalej kontynuować tę pamięć o dziadku. I, no i chyba się to udaje, bo moje dzieci też bardzo dużo wiedzą i są bardzo zainteresowane i teraz z wielkimi emocjami śledzą to, co się dzieje w ramach roku Tetmajera.
Czyli pani dziadka nie poznała, natomiast równocześnie zastanawiam się na podstawie tych wspomnień, tych rzeczy, które pani o dziadku wie. To ciekawe zresztą, że mówimy o Włodzimierzu Tetmajerze jako o dziadku. Co z tych informacji według pani powinno się zachować? Co powinniśmy pamiętać i wiedzieć o Włodzimierzu Tetmajerze?
Jeszcze wrócę do tego, co pan powiedział, że nie poznałam. No niestety nie poznałam, bo się za późno urodziłam. Także nie miałam szans go poznać. Co powinniśmy pamiętać? No, powinniśmy, myślę, pamiętać, że był osobą niezwykłą, w tym sensie, że był człowiekiem wielu talentów, no taką oddaną absolutnie Polsce. To jest pierwsza rzecz, ale myślę, że przede wszystkim był malarzem, ale też malarzem wyjątkowym. Szczerze powiem, że bardzo nie lubię, kiedy mówi się o nim, że był przedstawicielem takiego nurtu chłopomanii, bo dla mnie w tym określeniu jest coś takiego mało sympatycznego, a Włodzimierz Tetmajer był autentycznie zżyty i wżyty w tę wieś, znał tę wieś doskonale, szalenie cenił i poważał tych ludzi, sąsiadów. Myślę, że trudno powiedzieć, że malował sceny rodzajowe. On malował sceny, które obserwował. Także to jest pierwsza rzecz, którą się powinno o nim pamiętać. No, druga rzecz to jest oczywiście działalność polityczna. A trzecia dziedzina, chyba najbardziej zapomniana, to jego zainteresowania, utrwalone zresztą na piśmie, związane z folklorem, prawda? Gwarą.
Etnograficzne.
Tak, takie etnograficzne, tak. Ważne jest też, żeby pamiętać, że był człowiekiem pełnym temperamentu, kochającym życie, umiejącym się świetnie bawić, taką duszą towarzystwa. No właśnie człowiekiem bardzo dobrym. Mama zawsze wspominała, że był niezwykle łagodny w stosunku do dzieci i wyrozumiały. Także była to szalenie barwna postać. Oczywiście do pewnego momentu, no bo po śmierci syna w 1920 roku no już stracił tę radość życia i temperament i właściwie się już z tej rozpaczy nie podniósł.
Ja tak sobie też myślę, że to wszystko, o czym pani mówi, to znaczy dorobek artystyczny i naukowy, tak można byłoby powiedzieć, etnograficzny, Włodzimierza Tetmajera to jest jedno, ale drugą rzeczą jest to, że pani wydaje się taką osobą, która ma także dostęp do tych wspomnień, które ukazują Włodzimierza Tetmajera nie tylko właśnie jako artystę, jako wielką osobowość, jako społecznika, którym był. Myślę, że to jest bardzo dobre określenie, ale właśnie także jako ojca, być może dziadka, sąsiada, kolegę, przyjaciela. Czy w pani rodzinie krążą jakieś takie opowieści, anegdoty o Włodzimierzu?
Tak, tych anegdot jest wiele. One zresztą zostały spisane, bo jest wiele wspomnień napisanych przez jemu współczesnych przyjaciół. No i to są fantastyczne opowieści, czasem bardzo zabawne, czasem wzruszające. Natomiast no w rodzinie, czy ja wiem, czy krążyły jakieś anegdoty. No ja pamiętam taką jedną, którą moja mama opowiadała, że jak dwaj synowie, Kazek i Tydzio, coś tam bardzo narozrabiali, no i Włodzimierz coś ich tam ostrzej skarcił, to potem przez całą noc nie spał. Tak mu było przykro.
Czyli wrażliwy chłop.
Tak, bardzo, bardzo i bardzo taki wyrozumiały i łagodny.
To jest tak, że Włodzimierz z Anną, czyli z pani babką, zamieszkali i rozpoczynali swoje życie tutaj w Tetmajerówce, nazywanej Rydlówką, tak? A później mieszkali gdzieś indziej. Czy zaczynali w chacie Jacentego Mikołajczyka.
Tak, najpierw zaraz po ślubie, od wiosny przez całe lato do jesieni mieszkali, no właściwie można powiedzieć, że kątem w chałupie w Mikołajczyków, tyle że dziadek dobudował tam pracownię sobie. Zimy spędzali w Krakowie. Ten dom, z którego powstała obecna Rydlówka, to był ich pierwszy dom, a potem przeprowadzili się do leżącej nieopodal Tytmajerówki. To był dworek pofranciszkański, który dziadek kupił, odremontował, dobudował tam dużą kuchnię jeszcze. No bo po prostu rodzina była coraz większa i tu w tej małej chałupie się już nie mieścili. No a obecna Rydlówka to jest przebudowany, a można powiedzieć, że trochę rozbudowany właśnie dom Tytmajera.
Ja tak się zastanawiam, czy pani czasem o tym dziadku sobie myśli, tak ja wiem, wzdychając do niego. Jak sobie pani go wyobraża?
No jak najbardziej, to znaczy odkąd się rok Tytmajera zaczął, to właściwie nie ma dnia, żebym się tym nie zajmowała. No i owszem, myślę dużo i serdecznie i no, mam trochę zdjęć, także jest mi to bardzo bliska postać, taka, którą mam w takiej naprawdę serdecznej pamięci.
Postać, która równocześnie przyjaźniła się z tymi wszystkimi, którzy na stałe także wspólnie z Tytmajerem zapisali się w takim, ja wiem, panteonie narodowym, tak? Mówimy o Wyspiańskim, mówimy też o jego bracie, Kazimierzu Przerwie Tytmajerze. Zastanawiam się, czy to jest tak, że kiedy była pani jeszcze małą dziewczynką, to o tym się mówiło, czy o tym, że to była takiej rangi postać, pani dowiedziała się dopiero dużo później?
Nie, to znaczy ja powiem, że nie bardzo potrafię powiedzieć, jak to się stało, bo tak jak wspominałam, nie przypominam sobie, żeby były takie sytuacje, czy w moim domu rodzinnym, czy na Tytmajerówce, gdzie bardzo często bywałam jeszcze za życia Klementyny, siostry mojej mamy. Nie przypominam sobie, żeby były takie momenty, żebyśmy na przykład siadali i nie wiem, tam ciotki, czy moja mama, żeby opowiadali o dziadku, ale myślę, że to były takie momenty związane z aktualną jakąś sytuacją. Coś wywoływało pewne wspomnienie i to było tam dwa czy trzy zdania na ten temat. I z tego chyba zbudowało się w mojej świadomości takie przekonanie o niezwykłości tego dziadka. Także, natomiast oczywiście, że w szczegóły tam daty, fakty, no to poznałam później, jak zaczęłam czytać różne rzeczy, dokumenty.
I zdziwiła się pani tym, co pani przeczytała?
Nie zdziwiłam się, dlatego że tak jak mówię, miałam tę świadomość. To było tylko uzupełnianie takiej wiedzy o szczegóły.
A zatem cóż, niech żyje Tytmajer?
Tak, oczywiście, wiwat Tytmajer.
A dla pani Włodzimierz, Włodzio?
Włodzio, tak, Włodzio, a czasem Tecio, bo tak też był przez przyjaciół nazywany.
To niech żyje Tecio, tak zakończymy?
Tak jest.
Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A o swoim dziadku Włodzimierzu Tytmajerze mówiła Zofia Gręplowska. Natomiast, żeby przybliżyć państwu tę postać jeszcze bardziej i to małżeństwo z Anną Mikołajczykówną, mamy jeszcze jedną opowieść Anny Zdebskiej Schmidt z dzisiejszego oprowadzania po Rydlówce.
Po jakiejś właśnie takiej hucznej zabawie, w porywie takim jak dobrego humoru, zaprosił wszystkich uczestników tej zabawy, żeby przyszli na śniadanie do niego do domu. No więc jakby wybrali się z tej knajpy, tam w której siedzieli, maszerowali te 6 kilometrów z Krakowa do Bronowic. Aczkolwiek właśnie uczestnicy tej zabawy wspominają, że im bliżej było Bronowic, tym Tytmajer jakoś tak markotniał, robił się trochę cichszy. Chyba trochę obawiał się tego reakcji Anny na to, że sprowadzi, prawda, grono. Jak dotarli pod dom, Anna wyszła, przywitała wszystkich, powiedziała, że w domu jest jeszcze niezamiecione, więc siadają na ganku, podała im każdemu kiszonego barszczu, żeby ich postawić do pionu, tam jakiegoś chleba, więc poczęstowała ich. Tytmajer wysłała, że tak powiem, do spania. Ale to była też cała ona i to było całe ich małżeństwo, za kim z jednej strony ona umiała postawić te granice, ale z drugiej strony też znała swojego męża i wiedziała, że on tego też potrzebuje, tak? On potrzebuje innych ludzi do tego, żeby funkcjonować.
Joanna Zdebska-Szmidt o Włodzimierzu Tetmajerze, a rok Włodzimierza Tetmajera, szanowni państwo, trwa. Proszę sprawdzać, co tam w trawie piszczy. Tymczasem to wszystko w dzisiejszym wydaniu Przystanku Kultura. Tadeusz Marek, Wojciech Zawada. Kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.